dobry, Anna Dryjańska, rozmowa dnia na temat. Dziś naszą gościnią jest Natalia Broniarczyk, aktywistka aborcyjnego Dream Teamu. Cześć.
Cześć.
Ile kobiet dziennie przerywa w Polsce niechcianą ciążę?
Około 300 prawdopodobnie. Z samą aborcją bez granic to jest 130 kobiet dziennie. Natomiast my szacujemy, że obsługujemy tak około 40-45% całego zapotrzebowania. To jest szacunek, ale też obserwacja z tego, że widzimy, że dzwonią do nas osoby, które na przykład wróciły właśnie z Czech, Słowacji, albo zamówiły tabletki od handlarza z internetu, albo miały receptę od lekarza za 1500 zł na artrotek, bo lekarze w tym momencie już nie robią w tak zwanym podziemiu tych takich starych skrobanek, które się robiło w latach 90., tylko wypisują receptę za 1000, 1500, nawet 2000 zł. Pacjentka idzie do apteki, wykupuje lek.
Rozumiem, że 1500 to jest koszt wypisania recepty.
Tylko. Potem trzeba ten lek jeszcze wykupić.
Bo cena leku jest po prostu regularna.
Tak, cena leku jest regularna. W tym momencie w Polsce można kupić dwa środki poronne, które są zarejestrowane na inne schorzenia, więc teoretycznie nie ma leku aborcyjnego w aptece, ale tak naprawdę jest. Więc jak pójdziemy do apteki, to możemy dostać albo lek za 40 zł, albo lek za 600 zł. Chociaż to jest dokładnie ta sama substancja, no tylko dwie różne firmy farmaceutyczne. No i te kobiety dzwonią do nas i mówią, lekarz mi dał, powiedział mi, że mam się odzywać do was. No i całe szczęście, jeżeli jeszcze ten lekarz tak powie, że kobieta ma się odzywać do nas. Bo niektórzy lekarze jeszcze próbują pacjentkę przez to przeprowadzić i to się zazwyczaj kończy dodatkowym zabiegiem oczyszczającym za kolejne 1000 zł.
Interes się kręci.
Interes się kręci, dokładnie. Więc ja myślę, że to jest około 300 kobiet dziennie, tak jak szacujemy, natomiast liczba jest nieznana i ja myślę, że to jest poważny problem w debacie na temat aborcji, że my rozmawiamy cały czas o jakiejś takiej bliżej niedookreślonej liczbie, przez co politykom łatwo jest myśleć, że to się w ogóle nie dzieje.
Politycy są nadal w epoce lat 90. i dominacji zabiegów chirurgicznych. Teraz to są tabletki, tak jak słusznie zwróciłaś uwagę. Ale w ogóle pytam cię o to i rozmawiamy o tym, dlatego że przed nami długo odkładana debata nad projektami aborcyjnymi, czterema projektami aborcyjnymi, które leżą w Sejmie, a potem głosowanie nie nad tym, czy aborcja, która teraz jest zakazana, ma być legalna, tylko nad tym, czy i które projekty skierować do dalszych prac. No więc zacznijmy od debaty. Czego się spodziewasz po debacie w Sejmie?
Spodziewam się dużo bredni, niestety. Spodziewam się dużo odwracania uwagi od kobiet. Spodziewam się rozmowy o płodach, ptakach. Bo pamiętam, że powiem dlaczego. Pamiętam, że jak prezentowałyśmy ustawę legalnej aborcji bez kompromisów, obywatelski projekt w 2022 roku, to cała debata była skupiona na przyrodzie. To znaczy, no, były posłanki i posłowie, którzy mówili, że jak kura znosi jajko, to już jest jajko oddzielne i ono nie należy do kury, tylko jest oddzielną istotą, więc tak samo jest z dzieckiem, które jest w brzuchu, że to jest oddzielna istota, więc kobieta jest trochę jak kura, a dziecko czy płód jest trochę jak jajo.
To jest bardzo nietrafiona analogia.
Bardzo nietrafiona
analogia. Przecież jajko jest właśnie na zewnątrz.
Dokładnie. O tym, że te, które popierają aborcję, to pewnie nie jedzą zwierząt, ale dzieci chcą zabijać. No, bardzo dużo takich obrazowych porównań, zupełnie nietrafionych, ale mających pokazać jakąś taką skłonność tych aborcjonistek i w ogóle kobiet, które przerwają ciążę, do unicestwiania życia tak w ogóle, a nie o decyzji, nie o tym, że ta aborcja się dzieje, nie o tym, że ona się dzieje niezależnie od prawa. To jest ciągle przekaz, który jakoś nie chce wybrzmieć w Sejmie. Ja mam nadzieję, że to się jutro wydarzy i że posłanki Lewicy i posłanki Koalicji Obywatelskiej o to zadbają. Myśmy o to też chciały zadbać i dostarczyłyśmy posłankom Lewicy po prostu bardzo dużo argumentów wynikających z naszej pracy, prawdziwych historii kobiet, które się z nami kontaktują i chciałybyśmy, żeby jutro ta uwaga trochę została na tym skupiona, natomiast ja się spodziewam sieczki po prostu. To jest zawsze bardzo trudny moment, taka debata sejmowa, zwłaszcza dla kobiet, które miały doświadczenie aborcji albo poronienia w Polsce. Bo my wtedy słyszymy od tych 200-300 posłów, no może nie tyle zabiera głos, ale tych wszystkich, którzy tam wchodzą na tę mównicę i na to, jak zobaczą tę lampkę mrygającą przy kamerze, po prostu się odpalają i opowiadają o tym, jak to jakieś kobiety mają traumy poaborcyjne i to może przyjść po 30 latach od aborcji. My tego słuchamy i to jest bardzo demobilizujące w walce, to jest bardzo osłabiające, ale to jest też bolesne dla kobiet, które nigdy nikomu nie powiedziały o swojej aborcji, trzymają ją w sekrecie, a potem słyszą od polityków znanych z mediów, że w zasadzie to powinny się czuć jeszcze gorzej z tym, niż się czują. Więc problem jest poważny. Ta debata jest naprawdę na żenująco niskim poziomie.
Mm-hmm. To są 4 projekty, 2 z nich Lewicy i Koalicji Obywatelskiej dotyczą tego, żeby zalegalizować pomoc w przerywaniu ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Jeden projekt dotyczy dekryminalizacji aborcji, czyli jakby wykreślenia karalności z kodeksu karnego, a jeden dotyczy powrotu do sytuacji sprzed zakazu aborcji embriopatologicznej, którą wydał kontrolowany przez PiS Trybunał Julii Przyłębskiej. Jak myślisz, która z tych ustaw ma największe szanse na skierowanie do dalszych prac?
Aktualnie z tego, co rozmawiam z posłankami, no to chyba udało się osiągnąć konsensus, że wszystkie projekty przejdą do prac w komisji. Tam oczywiście z pojedynczymi głosami przeciwko. Myślę, że Marek Sawicki, jak ogłasza, że zagłosuje przeciw, tak pewnie będzie.
No on mówi, że to jest jego decyzja.
To jest jego decyzja i koniec, tak? Podejrzewam, że Roman Giertych zatrzaśnie się w windzie, tudzież, nie wiem, zabłądzi i nie dotrze. Tego się należy spodziewać. Natomiast myślę, że posłowie Polski 2050, posłanki tego ugrupowania, przepraszam, wiedzą, że trochę ustawili wszystkich w szantażu, to znaczy my poprzemy wasze projekty, jeżeli wy poprzecie nasz i Lewica w związku z tym, jakie są wyniki wyborów, trochę nie ma wyjścia, nie może już chyba rumakować i powiedzieć, że zagłosuje tylko ze swoim projektem. No a Koalicja Obywatelska zagłosuje ze wszystkimi projektami, bo oni chyba chcą być rozjemcą w tej koalicji, trochę tak wszystkich łączyć. Zresztą wygrywają na takiej pozycji. Natomiast myślę, że jest ważne to, co ty powiedziałaś, że w piątek nie odbędzie się głosowanie nad aborcją, tylko nad tym, żeby rozpoczęła się debata. I tutaj mam żal do posłów właśnie typu Marek Sawicki, który nie chce nawet rozmawiać. To znaczy, to jest jakieś takie...
Znaczy nie chce pracować nad projektami.
Tak, nie chce pracować nad projektami.
On chce, mówi, żeby nie... kobiety, które pomagają innym kobietom, tak, były nadal karane więzieniem, ale... czy ściganiem, tak, przez prokuraturę.
Tak, ale też, żeby kobiety umierały i żeby kobiety wyjeżdżały codziennie za granicę. Codziennie 7 kobiet co najmniej wyjeżdża do holenderskiej kliniki.
Ale Jarosław Kaczyński, tu się wtrącę, kiedyś wypowiedział się właśnie na ten temat, że jak ktoś jest, tutaj cytat z pamięci, że jak ktoś jest trochę ogarnięty, to nie ma żadnego problemu, żeby sobie zorganizować przerwanie ciąży za granicą.
Powiedział prawdę, ale jednocześnie w bardzo cyniczny sposób, bo to prawda, że rzeczywiście w tym momencie dosyć łatwo jest zorganizować wyjazd, zwłaszcza, że działają fundusze, my przeznaczamy bardzo dużo pieniędzy na te zabiegi aborcyjne. Coraz więcej kobiet prosi też o 100% wsparcie. Jeszcze 3 lata temu kobiety prosiły o połowę kwoty zapłacenia za zabieg. W tym momencie to jest bardzo często 100%, bo inflacja szaleje i uderza w kobiety. Przecież to jest oczywiste. Natomiast to nie jest wcale takie proste, żeby wyjechać za granicę i to nie powinno tak być. My nie powinniśmy być eksportowane do innego kraju. Nie powinniśmy obciążać obcych systemów opieki zdrowotnej. Nie powinniśmy jakoś wpływać na te systemy opieki zdrowotnej, a wpływamy. To znaczy po wyroku Trybunału w 2020 roku praca holenderska klinik aborcyjnych zmieniła się o 180 stopni, dlatego że nagle zaczęły przyjeżdżać pacjentki z bardzo specjalnymi potrzebami. Pacjentki, które nie ufają lekarzom, pacjentki, które nie mają nawet pełnej wiedzy o tym, w jakim są stanie zdrowotnym. Lekarki, z którymi my pracujemy, pracujące w Holandii, mówią: przywozicie nam dziewczyny, które do ostatniego momentu zabiegu, na minutę przed podaniem znieczulenia, pytają, czy ten zabieg na pewno się odbędzie. Bo są tak straumatyzowane odmowami, wypychaniem ze szpitali, kłamaniem, że one nie mają żadnego zaufania i ciągle uważają, że ktoś się zamierza oszukać, albo że coś się wydarzy, co jednak ten zabieg zatrzyma. Okaże się, że ciąża jest starsza, albo że nie ma, nie wiem, kogoś, kto potrafi to zrobić. Druga rzecz to jest to, że to są bardzo często pacjentki w ciążach chcianych. W Holandii aborcja jest legalna do 22 tygodnia, więc chodzenie w ciąży długo, to jest bardzo, tak, żeby ją przerwać w 20 tygodniu, to się nie zdarza. Kobiety w niechcianej ciąży przerywają ciążę najszybciej, kiedy mogą. Najszybciej, kiedy to jest możliwe.
A na tym późniejszym etapie to się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy kobieta odkrywa, że płód ma ciężkie, tak, nieodwracalne wady genetyczne.
Albo zaczyna się coś dziać z jej zdrowiem, typu pojawia się choroba onkologiczna, albo jakiś wypadek się zdarza. Więc personel medyczny w Holandii miał styczność z kobietami takimi jak Polki bardzo, bardzo rzadko, a w tym momencie to jest większość ich pacjentek. To są właśnie polskie kobiety straumatyzowane, nieufające, często czujące się jak obciążenie, jak przestępczynie, przepraszające. Tutaj to bardzo wpłynęło na pracę tych klinik. Powiem taką rzecz, która dla mnie jest najbardziej bolesna, co się wydarzyło w Holandii w kontekście Polski. Pacjentki z Polski w ciążach chcianych już w 2021 roku, 3 miesiące po ogłoszeniu tego pseudowyroku, zaczęły nas pytać, w jaki sposób one mogą przewieźć szczątki płodu do Polski, bo to była ich chciana ciąża. A to jest nielegalne, żeby przewieźć samolotem szczątki płodu czy szczątki ciała. W związku z tym holenderska klinika, z którą najczęściej pracujemy, otworzyła symboliczny cmentarz na terenie swojego ogrodu. Wyłącznie dla polskich pacjentek. Żeby one mogły tam pożegnać się. Nie tylko z wizją dziecka, ale z wizją macierzyństwa. Jakoś zakończyć ten proces, który rozpoczął się w Polsce, tego dehumanizującego traktowania. I one wracają i mówią, ja wiem, że wy uważacie, że zarodek czy płód to nic takiego, co akurat nie jest prawdą, bo ja uważam, że to kobieta w ciąży decyduje, co jest w jej brzuchu i ma prawo uważać o tym, co chce. Ale właśnie te kobiety nam bardzo często mówią, natomiast możliwość pożegnania się z tym, że nie będę teraz matką, była dla mnie bardzo ważna i nigdy się nie spodziewałam, że spotka mnie to w klinice aborcyjnej. I to jest właśnie to, czego w Polsce ciągle jeszcze nie rozumieją ani lekarze, ani też wielu polityków, że doświadczenie aborcji to jest bardzo często doświadczenie, w którym osoba, która przerywa tę ciążę, kompletnie się nie liczy, a to właśnie ona powinna stać w centrum, to ona powinna decydować, gdzie ta aborcja jest, z kim ona jest, jaka ona jest, co się dzieje po niej, jak ona jest traktowana w trakcie. W Polsce my ciągle rozmawiamy nad kobietami o płodach, a nie o kobietach.
Jak myślisz, ile razy w czasie czwartkowej debaty w Sejmie padną słowa Jan Paweł II?
Podejrzewam, że za 40. Myślę, że Jan Paweł II ciągle jest najbardziej dominującym przykładem słusznie tej osoby, która wprowadziła zakaz aborcji w Polsce i odwoływanie się do jego antyaborcyjnego dziedzictwa na pewno się będzie pojawiać. Zresztą myślę, że nie tylko po tej superprawicowej stronie, ale po tej centrowo-prawicowej stronie też. Zresztą ja mam taką anegdotę z życia wziętą. My pomagamy również katoliczkom. Do nas się
domyślałabym się, biorąc pod uwagę, że działacie w Polsce.
Tak. I to takim katoliczkom naprawdę zadeklarowanym, praktykującym, które dzwonią i mówią, ja nigdy nie sądziłam, że mnie to spotka, ale moja sytuacja jest wyjątkowa. No więc my mówimy, kochana, każda niechciana ciąża jest wyjątkowa. Taka jest prawda. I każda sytuacja jest wyjątkowa. No ale już jesteś w tej sytuacji, to my ci pomożemy. I kiedyś jedna kobieta, która jest właśnie bardzo wierząca i rozmawiała ze mną na temat swoich jakichś obaw, ale nie o to, czy będzie rozgrzeszona po tej aborcji, tylko powiedziała mi w pewnym momencie, słuchaj, ja to bym chciała o tym powiedzieć w kościele, w trakcie spowiedzi, że przerwałam tę ciążę, ale ja się boję niezrozumienia, więc może wy macie jakiegoś księdza albo jakąś duchowną, która mogłaby ze mną porozmawiać. Więc ja jej powiedziałam, no nie, my nie pełnimy takich usług, to znaczy ja się na tym nie znam. Jak zresztą możemy ci dać numer do naszej psycholożki, możemy ci dać numer do innej kobiety, która jest wierząca i przerwała ciążę, żebyście sobie razem pogadały, no ale nie będziemy zagospodarowywać jeszcze sfery kościelnej. No i parę dni później dostałam od niej paczką prezent. I to było ciastko z cytatem Jana Pawła II, z napisem, że człowieka poznaje się po tym, co zrobił dla innych, a nie dla siebie. I ona mi dodała liścik, że dziękuję, że pomogłaś mi w aborcji i pomogłaś mi zrozumieć, że nie muszę rozmawiać z osobami wierzącymi o tym, tylko mogę rozmawiać z kobietami po prostu. I że jeżeli Bóg jest dobry, to mi wybaczy. To była jedna z najbardziej wzruszających moich aborcyjnych historii. I ten Jan Paweł II na tym ciastku naprawdę bardzo mnie rozbawił. Więc jak się chce, to można wykorzystywać Jana Pawła II również po naszej stronie.
Przepraszam, mnie właśnie teraz seryjnie wybucha mózg na myśl o ciastku ze słowami Jana Pawła II w podziękowaniu za pomoc w aborcji. Okej, okay. Czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć Szymonowi Hołowni, Władysławowi Kośniakowi Kamyszowi, Markowi Sawickiemu przed debatą i piątkowym głosowaniem?
Jest dużo rzeczy, które chciałabym powiedzieć, ale postaram się je tak powiedzieć, żebym nie musiała potem iść z kwiatami, tak jak Anna Maria Żukowska, bo to jest, trochę jest tak, że ja mam ochotę dokładnie to samo powiedzieć, ale też...
Czyli słowo na literę W.
Tak, słowo, które w 2022 roku wykrzykiwałyśmy na ulicach w całej Polsce.
Strajk kobiet.
Tak, podczas strajków kobiet, słowo, które miałyśmy na banerach. To jest dokładnie ta sama emocja, dokładnie to samo słowo. I ja czuję się uprawniona, żeby to mówić. I czuję się uprawniona, żeby się tak czuć, dlatego że my wykonujemy pracę za państwo. I jak ja słyszę posłów Polski 2050, Szymona Hołownię, czy Michała Kobosko, czy właśnie posłów PSL-u, którzy mówią, i co się takiego stało przez ten miesiąc, że przesunęliśmy tę debatę? Przecież nic się nie stało. To ja mam ochotę powiedzieć, co się stało.
Co się stało?
Kolejna matka dostała wezwanie na policję za to, że pomogła swojej 12-letniej córce przerwać ciążę.
12-letniej?
Poinformował lekarz. Tak, matka poszła z córką do szpitala, ponieważ córka poinformowała mamę, że prawdopodobnie może być w ciąży. Lekarz poinformował policję. Teoretycznie ma taki przymus, rzeczywiście, natomiast jest to obowiązek społeczny. Ja uważam, że lekarz powinien zawsze zająć się najpierw sytuacją zdrowotną osoby, która do niego przychodzi, a dopiero potem sytuacją prawno-społeczną. I tutaj matka powiedziała lekarzowi, że ona pomoże córce przerwać tę ciążę. I tak naprawdę ten donos był na to. Jak wróciły do Polski z zabiegu aborcji, dlatego że my staramy się nastolatkom pomagać jednak wyjeżdżając za granicę. Nie chcemy, żeby aborcja farmakologiczna dla dziewczynek, które mają 12-13 lat, była takim pierwszym doświadczeniem reprodukcyjnym, bo to może być trudne, to może być wpływające na całe życie. One nie mają jeszcze często doświadczenia z miesiączkowaniem obfitym, bolesnym, a aborcja farmakologiczna trochę tak wygląda, więc staramy się je jednak wysyłać za granicę, zwłaszcza jeżeli jest wspierający rodzic.
I na zabieg chirurgiczny?
Na zabieg chirurgiczny, żeby to się odbyło w 5 minut i żeby było po wszystkim, żeby ona nie miała tego doświadczenia po prostu kilku godzin.
Skurczy.
Skurczy, bólu. Też jakiegoś takiego zawstydzenia po prostu, tak? Więc my wysyłamy takie osoby za granicę i opłacamy wszystko, żeby na wszelki wypadek ta matka nie dostała potem zarzutów jeszcze za pomocnictwo w udziale, czyli nie ma jak my płacimy, to nie ma dowodów, że ona rzeczywiście pomogła. Natomiast ponieważ ona pojechała na ten zabieg i wróciła i powiedziała lekarzowi o tym, że zamierza to zrobić, a lekarz poinformował policję, no to policja się zainteresowała tym przypadkiem. Na szczęście jest to rodzina pod opieką prawniczek Pro A, bo one mają super doświadczenie w obronie osób, które mają zarzuty z artykułu 152. Nasza Justyna też była pod ich opieką, więc ja się tutaj o to trochę nie martwię, ale my pamiętajmy o tym, że...
Czyli ten jeden przypadek się wydarzył przez ten miesiąc odłożenia
wydarzyło
debaty.
Wydarzyło się więcej, tak naprawdę. Zaraz jeszcze powiem o dwóch rzeczach. Ale to, że matka musi iść na policję i zeznawać, dlatego że pomogła swojej córce, uratowała poniekąd jej życie, bo my ciągle zapominamy, że nastoletnie ciąże to są ciąże wysokiego ryzyka. To są ciąże...
Prezydent Duda by się nie zgodził, który zawetował antykoncepcję awaryjną.
Cała medycyna to mówi. To znaczy... Ciąża dla 12, 13, 14, 15-latki to jest ciąża, która może wiązać się ze stanem przedrzucawkowym, przedwczesnym porodem, traumą też emocjonalną, wyrzuceniem ze szkoły, no bo to też się dzieje. To jest ogromnie stygmatyzowany temat, nastoletnia ciąża. Samodzielne macierzyństwo bardzo często. Poród, to są wszystko dosyć skomplikowane rzeczy. Ja rozumiem, że pan prezydent sobie tego nie potrafi wyobrazić, ale taka jest rzeczywistość. I uważam, że warto o tym mówić, zwłaszcza w kontekście ustawy dekryminalizującej, bo być może gdyby ta debata odbyła się miesiąc wcześniej, to przez ten miesiąc ta kobieta poczułaby się pewniej z tym, że w Sejmie jest debatowana ustawa, która wpłynie na moje, na moją sytuację i być może byłaby łagodniej potraktowana przez organy ścigania, bo to też trochę widzimy. Jest sprawa, która się dzieje w Kielcach. Mężczyzna pomógł żonie w aborcji, załatwił jej leki, zeznaje przed sądem już od 5 miesięcy. Na pierwszej rozprawie sąd powiedział, sędzia powiedział dla mnie bardzo wzruszające słowa, ponieważ w Sejmie leży ustawa o usunięciu artykułu 152, to ja nie mogę tego pana skazać, zanim nie dowiem się, co się dzieje z tą...
Dlatego to tak długo trwa, tak. Bo jakby sprawa sama w sobie skomplikowana nie jest, żeby ustalić fakty. Tutaj.
Ale sędzia jest rzetelny i mówi, skoro legislatorzy, posłowie, posłanki chcą nad tym debatować, niesprawiedliwym by było, gdybym ja tego człowieka skazał.
A za miesiąc może wejść, dokładnie, powiedzmy, ustawa, która stwierdzi, że to nie jest przestępstwo.
Tak, więc on tę rozprawę przeciąga, co uważam, że jest bardzo sprawiedliwe w kontekście tej sprawy. Ale wydarzyła się też historia pani Pauliny, opisana przez dziennikarkę Annę Dudek, kobiety, która szukała aborcji w polskich szpitalach, w warszawskich szpitalach. Została potraktowana absolutnie skandalicznie, dokładnie wtedy, kiedy Szymon Hołownia przekładał debatę i nam opowiadał o tym, że to dla naszego dobra. To dokładnie w tych samych dniach pani Paulina w kilku szpitalach w Warszawie z dokumentem zaświadczającym o zagrożeniu zdrowia psychicznego słyszała w tych kilku szpitalach: u nas się nie robi, to nie jest dobre zaświadczenie, źle ma pani je napisane, proszę przyjść z innym, a w ogóle to po nią położymy na oddziale psychiatrycznym, bo przecież jak jest pani chora psychicznie, to się panią leczy, a nie robi aborcję. Powiedzieć, że nic się nie stało, to jest naprawdę brak jakiejkolwiek empatii. To jest też dowód na to, że politycy uważają, że aborcja to jest fanaberia. To znaczy, że my sobie tę aborcję chcemy zalegalizować o tak, żeby była legalna, a nie po to, żeby z niej korzystać, nie po to, żeby móc rzeczywiście realnie o sobie decydować. Oni mają gdzieś absolutnie nasze życie i zdrowie, nasze potrzeby. To jest patriarchat pełną gębą.
To są te koszty psychiczne, które ponosimy jako Polki, jako kobiety mieszkające i osoby mieszkające w Polsce. To, że to się toczy ponad naszymi głowami, że nie jesteśmy traktowane podmiotowo, to są koszty psychiczne. A ja bym cię chciała zapytać na koniec, ile to kosztuje dosłownie? Jaki jest koszt finansowy tego, że to organizacje pozarządowe, takie jak wasza, Aborcyjny Dream Team, biorą na siebie pomoc kobietom, którą powinno wykonywać państwo?
Bardzo dziękuję ci za to pytanie, bo to jest też coś, co my chcemy poruszyć w aktualnej debacie okołoaborcyjnej. To znaczy przestać rozmawiać o światopoglądzie, ale zacząć rozmawiać o pieniądzach. My policzyłyśmy, ile kosztuje nasze wsparcie. Zaczęłyśmy liczyć od 2006 roku, bo tak naprawdę to wtedy przyszła do Polski pierwsza paczka z tabletkami aborcyjnymi. Ja mam dzisiaj tabletki, bo to są tabletki, które w Polsce są używane powszechnie. Można je zamówić ze strony womenhelp.org albo Women on Web. To są tabletki bezpieczne, zażywane przez pierwsze 12 tygodni bez opieki lekarskiej. I my takich tabletek razem z Aborcją Bez Granic wysyłamy no właśnie około 130 dziennie. I większość kobiet w Polsce płaci darowiznę 75 euro za te tabletki, ale ciągle 35% kobiet prosi o obniżenie darowizny albo jej zniesienie. W związku z tym my dopłacamy tą resztę. I to jest przez ostatnie te 18 lat, to jest 24 miliony złotych. Tyle pieniędzy zaoszczędziło państwo.
Na kobietach.
Na kobietach, na naszym zdrowiu, na naszym życiu, ale też tyle my musiałyśmy zdobyć od grantodawców, od prywatnych darczyńców, żeby tym kobietom pomóc, negocjując stawki, bo to są wszystko jeszcze takie rzeczy, że my tak naprawdę zorganizowałyśmy system, alternatywny system opieki aborcyjnej, w którym absolutnie pieniądze są ważną częścią. No i 24 miliony na aborcje chirurgiczne, czyli aborcje w drugim i w trzecim trymestrze, aborcje dla kobiet, które muszą wyjechać za granicę, żeby taką ciążę przerwać. O wiele mniej aborcji, ale o wiele bardziej kosztowne zabiegi, no bo trzeba zapłacić za wyjazd, za pobyt, za sam zabieg. To są ogromne kwoty. Jeden zabieg w tym momencie, w drugim trymestrze ciąży z wadami, to jest 1100 euro. Sam zabieg. Większość kobiet w Polsce nie ma odłożonych 5000 zł na to, żeby móc taką ciążę przerwać i wyjechać za granicę. To jest stres, to jest wydatek, to jest kombinowanie, to jest obawianie się o to, że tych pieniędzy się nie uda uzbierać. To jest upokorzenie, bo to, nawet proszenie organizacji pomocowych o takie wsparcie jest po prostu przykre. Tak nie powinno być. To jest skrajnie niesprawiedliwe i o tym też chcemy rozmawiać. Nasze stanowisko jest jasne. Nie zrobicie z tym porządku? My mamy dwa oczekiwania. Przestańcie nas karać za to, co robimy, bo to już jest po prostu żenujące, że my robimy tą robotę i wy nas jeszcze chcecie za to karać. A druga rzecz, dorzucajcie się do kosztów. My będziemy to robić, nie ma sprawy. My mamy tak wypracowany system, że dopóki wy się nie dogadacie, my jesteśmy w stanie to pociągnąć. Ale wspierajcie nas finansowo, tak jak Belgia, tak jak Holandia, tak jak Francja.
No tak, tylko politycy mogą powiedzieć, no dobrze, ale skoro zbudowałyście cały system, no to i można zaoszczędzić na tym, że wy to bierzecie na siebie i kobiety to biorą na siebie, to po co przypłacać? To już się dzieje.
Ja uważam, że obowiązek polityków jest taki, żeby kreować prawo, które będzie zapewniać sprawiedliwy dostęp do usług. W tym momencie mamy absolutnie niesprawiedliwy dostęp do usług, jeżeli chodzi o aborcję. Ona jest całkowicie wyjęta z systemu ochrony zdrowia. Politycy, którzy chcą zalegalizować aborcję, bardzo często nie rozumieją tego, że jest to zabieg medyczny, że to jest interwencja medyczna. Ona jest bardzo tania tak naprawdę, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tabletki aborcyjne, to zapewnienie w szpitalach tabletek aborcyjnych i nauczenie lekarzy, czy położnych, czy pielęgniarek, przyjmowania tych tabletek, dawkowania, to nie jest duży wydatek.
Czyli to całe kombinowanie wokół tego wytwarza
koszty. Absolutnie. Plus prawnicy na obronę, prawnicy na towarzyszenie nam na przesłuchanie, na komisariatach. Po co to wszystko? Dlaczego kobieta ma wyjeżdżać do Holandii, jeżeli ona mogłaby pójść do lokalnego szpitala? Jeżeli nam zależy na sprawiedliwym dostępie do usług, ale też na odbudowaniu czegoś, co runęło przez ostatnie 8 lat, zaufania pomiędzy pacjentkami a lekarzami, to lekarzy trzeba nauczyć robić aborcję, kontrolować, bo oni bez kontroli tej aborcji robić nie będą, rozliczać, ale przede wszystkim oni muszą mieć też zacząć mieć styczność z tymi pacjentkami, bo w tym momencie lekarzom się wydaje, że aborcji nie ma, bo tam nie ma tych, u nich w tych szpitalach nie ma tych pacjentek, więc oni kompletnie nie wiedzą, o czym rozmawiają. I ja uważam, że to jest bardzo ważna część tej debaty, żeby jakoś tak oczyścić ją z tych mitów i też pokazać, że to jest normalna część ochrony zdrowia, tak jak tak powinno być, tak mówi Światowa Organizacja Zdrowia. To jest najczęściej stosowany zabieg ginekologiczny. Bardzo łatwy, bardzo prosty. Jak lekarki z Polski wyjeżdżają do Niemiec uczyć się, robić specjalizację ginekologiczną, to pierwsze co robią, to robią aborcję, bo to jest najprostszy zabieg. I śmieją się i dzwonią do nas i mówią, w Polsce nigdy bym tego nie zrobiła, no bo nie ma na kim, nie ma jak, nie ma przyzwolenia, a w Niemczech pierwszego dnia w pracy dostaję instrukcję i idę do roboty i robię aborcję na Polkach, bo one też tam są. Więc ja bym powiedziała, że to jest rozmowa też o reformie ochrony zdrowia, że to jest rozmowa o skonstruowaniu tego systemu na nowo, bardziej przyjaznym, systemie bardziej przyjaznym pacjentom, pacjentkom, kobietom. I chciałabym, żeby ta debata nas zbliżyła do tego, ale niestety mam małe nadzieje.
No właśnie. Tymczasem wszyscy trzymajmy się krzeseł. Przed nami mnóstwo obraźliwych bzdur, które padną podczas czwartkowej debaty w Sejmie, o której mówiła gościni rozmowy dnia Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.